Dodam tylko, że jest mi bardzo miło prowadzić tutaj zajęcia w ramach Akademii Kina Światowego po raz trzeci. Tym razem o zupełnie innej epoce niż opowiadałem przy okazji poprzednich dwóch spotkań. I moja prelekcja ma taki tytuł nieszczególnie ambitny: Akira Kurosawa i złote ery japońskiego kina. Przy czym od razu zaznaczam, że nie jest to błąd, liczba mnoga jest tutaj celowa, ponieważ w ramach historiografii kina japońskiego zmianę złotej ery zwykło się określać dwie epoki. Zanim pozwolę sobie zacząć, myślę, że powinniśmy zadać sobie fundamentalne pytanie, czy twórczość Akiry Kurosawy... Ja muszę jeszcze obliczyć, jak daleko to powinienem... Czy mnie słychać teraz, kiedy tak mówię? Tak, super, dobra. Czy twórczość Akiry Kurosawy i jego pozycję w japońskim przemyśle filmowym można omówić podczas jednego wykładu? I odpowiedzi na to pytanie udzieli nam jeden z bohaterów dzisiejszego filmu. No raczej nie, tak? Dlatego, skoro mamy to już ustalone, to pozwolę sobie zaprezentować, o czym zasadniczo będę dzisiaj mówił lub co będę sygnalizował. Przede wszystkim chciałbym poświęcić właśnie sporo miejsca kwestii odkrycia japońskiego kina na Zachodzie przez film Rashomon, ponieważ Rashomon, jak już tutaj stwierdziliśmy, jest filmem ważnym. No ja wiem, że za każdym razem, kiedy ktoś ma prelekcję poświęconą jakiemuś filmu, to będzie mówił, że jest ważny, ale ten jest ważny, przynajmniej z punktu widzenia właśnie recepcji japońskiego kina na Zachodzie. Później napomknę kilka słów, no kilkanaście zdań, o japońskim przemyśle filmowym do końca II wojny światowej. Ponieważ konceptualizując sobie tę prezentację, założyłem, że być może to, w jaki sposób funkcjonuje japońska branża filmowa, przynajmniej kiedyś funkcjonowała, jest niezbyt nie dla każdych rozpoznawalne, tak, ponieważ wiemy mniej więcej, jak działał Hollywood, jak działały wytwórnie we Francji, w Niemczech, to o tym przemysłowym aspekcie tego kina mówi się japońskiego rzadko. Następnie przejdę do wojennych filmów Akiry Kurosawy. Później opowiem o tej drugiej złotej erze, czasami określanej miarę właściwej złotej ery kina japońskiego, czyli o latach 50. Troszkę o powojennych filmach Kurosawy, koncentrując się na takiej jednej kwestii, ponieważ założyłem, że mówienie o całokształcie twórczości Kurosawy jest skazane na porażkę i skupię się w tym aspekcie na jego taką próbą rozliczenia się ze swoją działalnością w czasie wojny i takim pytaniem fundamentalnym dla myślenia o kinie japońskim po wojnie, czy myślenia w kinie japońskim po wojnie, czy istnieje dobro, czy może być dobro w warunkach powojennych. Tak? Następnie powiem troszkę o tym, dlaczego właściwie Rashomon jest filmem wyjątkowym jak na ówczesną produkcję japońską i w międzyczasie będę sygnalizował również takie kwestie jak samurajskie filmy Akiry Kurosawy, z której celowo raczej zrezygnowałem, ponieważ założyłem, że lepiej będzie opowiedzieć Państwu o takich filmach mniej rozpoznawalnych, tych właśnie wojennych, powojennych, które nie są streszczane praktycznie wszędzie, tak jak na przykład Siedmiu Samurajów. I ogólną myślą, właściwie myślą przewodnią mojej prezentacji jest to, że choć Kurosawa był twórcą wybitnym, to jednak nie funkcjonował w żadnej próżni i na jego filmy znaczący wpływ wywierały czynniki historyczne, przede wszystkim wojna i okupacja powojenna amerykańska, jak i warunki panujące w japońskiej branży filmowej. A tutaj możemy sobie zobaczyć fotografię promocyjną z planu Rashomona, Kurosawa i jego aktorzy, tak? Zacznę tak nie od tyłu, ale od środka, czyli od tej kwestii związanej z odkryciem japońskiego kina na Zachodzie przez Rashomon. Zasadniczo filmoznawcy czy też specjaliści od kina japońskiego nie są szczególnie zgodni, rzadko się ze sobą zgadzają w kwestiach na przykład chociażby tego, co warto badać, a czasami nie zgadzają się w kwestii poszczególnych interpretacji filmów. Jednakże są oni zgodni co do tego, że japońskie kino tak naprawdę zostało na Zachodzie odkryte dopiero w latach 50. na fali sukcesów japońskich filmów na międzynarodowych imprezach filmowych zainicjowanych przez Rashomona, który to w 51 roku dostał Złotego Lwa w Wenecji, a w 52 Oscara dla filmu nieanglojęzycznego. Tak? I na to, że on był takim doświadczeniem otwierającym oczy, mamy kwity, że tak powiem, nie tylko w postaci ogólnych refleksji filmoznawców współczesnych, ale wypowiedzi, które padały w epoce, w czasach, kiedy ten film był świeżo wspominany. Na przykład Arthur Knight w swojej książce z 1957 roku stwierdził, że do czasu zdobycia przez Rashomon nagrody w Wenecji powszechnie zakładało się, że przemysł japoński to jest, tak jak studia filmowe w Indiach czy Egipcie, produkuje dużą liczbę filmów, ale raczej takiej wartości nikłej, artystycznej i atrakcyjnych tylko dla lokalnej widowni. Tak? Dwa lata wcześniej, czyli raz, dwa, trzy, cztery lata po Wenecji, trzy lata po Oscarze, Roger Manuel pisze zdawkowo: Rashomon otworzył nasze oczy na walory artystyczne japońskiego kina. Więc te myśli były formułowane już w latach 50. I jak to, proszę Państwa, wyglądała ta dekada sukcesów? Po Rashomonie w Wenecji Srebrnego Lwa zdobywają opowieści księżycowe Mizoguchiego w 1953 roku. Rok później w Cannes Złotą Palmę dostaje film Kinugasy Brama Piekieł. W 1955 Oscara dla filmu nieanglojęzycznego, więc w ciągu trzech lat mamy dwa Oscary dla filmów japońskich. Następnie w 1954 roku w Wenecji, gdzie triumfował wcześniej właśnie i Rashomon, i troszkę triumfował Mizoguchi, Srebrnego Lwa dostają dwa japońskie filmy, Siedmiu Samurajów Kurosawy i Zarządca Sanshō Kenichiego Mizoguchiego, co wynikało z tego, że w latach 53-57 lub 8, chyba 7, Srebrnego Lwa mogło dostać kilka filmów, które ubiegały się o Złotego Lwa. Dalej mamy znowuż Oscara dla filmu nieanglojęzycznego w postaci filmu Samuraj, Hiroshige Inagakiego i tak dalej. A w 58 nagrodę taką już osobistą dostaje Kurosawa, ponieważ dostaje Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię. Tak? To już nie jest nagroda dla filmu, tylko bezpośrednio dla twórcy filmowego. A jak to wyglądało wcześniej? Wyglądało to na dwa sposoby. Po pierwsze, do tego jeszcze... Tak, pomyliłem się, jeszcze będzie jedna wzmianka. Wartą rzeczą odnotowania jest to, że w 1959 pojawia się pierwsza książka filmoznawcza poświęcona w całości kinu japońskiemu. To jest japoński film Przemysł i Sztuka i Przemysł, napisana we współautorstwie przez Donalda Ritchiego, który był takim wybitnym autorytetem w zakresie kina japońskiego, i Josepha Andersona. Ona dała początek zainteresowania jeszcze kształtującego się filmoznawstwa kinem japońskim. Niektórzy badacze, na przykład Mitsuhiro Yoshimoto, będą wskazywać, że filmy o tych, przepraszam, że publikacje poświęcone kinematografią z perspektywy zachodu egzotycznym w ogóle zapoczątkowały filmoznawstwo jako takie, ponieważ uzmysłowiły konieczność przeprowadzania badań porównawczych. Oprócz tego warto odnotować jeszcze ten fakt, że w latach 60. dokonano trzech remake'ów filmów japońskich. Za każdym razem były to filmy Kurosawy. Siedmiu Wspaniałych prawdopodobnie jest znany film każdemu państwu. Za garść dolarów włoski również. Natomiast rzeczą mniej popularną jest Prawda przeciw prawdzie, zrealizowana w 64. roku na podstawie właśnie Rashomona, w którym w rolę, którą w filmie japońskim grał Toshiro Mifune, grał Paul Newman, i Paul Newman wcielił się tam w rolę meksykańskiego pistolero, ponieważ wszyscy wiemy, że nikt nie gra lepiej Meksykanina niż blondyn o niebieskich oczach. Tak? No, tak to bywa. I pomyślałem, że może warto byłoby Państwu w tym momencie zaprezentować fragment tego filmu, żebyście mieli podczas seansu oryginału świadomość, jak, co zostało zmienione, co jest podobne. I nie wiem, czy moglibyśmy włączyć ten film jeden. Słyszeli, jak? Okay. Ja komunikuję. Okay. Niestety znalazłem tylko, nie miałem możliwości zgrania go z polskimi napisami, no ale przeżyjemy te 40 sekund, ponieważ tutaj głównie chodzi o ekspresję aktora.
Someday somebody going to pistol whip you.
Up and blow hard. They hate to be taken with their boots on.
Are you guilty as accused?
Look like I'm going to swing from the tree if I say see, if I say no. Stop here. You think the time has come for me to pay for my crimes, huh? The ones I've done, the ones you think I've done, the ones you're afraid maybe I'm going to do. But why should I tell a lie, huh? Si, Presidente. Was me who killed him, man.
Why did you commit this murder?
Yeah, I do not murder, I kill him. It's big difference.
Why? Because of little breeze. Muy interesante.
Dzisiaj by to nie przeszło.
But for this breeze, this man would never be killed.
Tak. I tutaj skończymy, więc ja od razu przejdę do kolejnej części. Natomiast teraz wrócę do tego, z czym się wyrywałem przed chwilą. Czyli jak to wyglądało wcześniej, przed 51 rokiem. Zasadniczo mieliśmy takie dwie tendencje w przypadku obecności japońskich filmów na Zachodzie. Pierwszą było to, że te filmy wyświetlano w oryginalnej wersji językowej w kinach przeznaczonych dla japońskich społeczności imigranckich, na przykład w Brazylii, gdzie była duża taka społeczność, w Berlinie, w Kalifornii, Los Angeles przede wszystkim, nieco w San Francisco. Drugim trendem było wyświetlanie już filmów tych japońskich przeznaczonych dla zachodniej widowni, co zdarzało się stosunkowo rzadko. Takim ewenementem był niejako już festiwal filmu japońskiego, który zorganizowano w 1929 roku najpierw w Moskwie, później w Leningradzie, gdzie wyświetlano sporo filmów naraz. Inne filmy trafiały zazwyczaj tak okazjonalnie i warto odnotować, że na tym etapie zazwyczaj recepcja krytyczna wyglądała tak, że no, jest to ciekawe, bo można sobie zobaczyć, jak w Japonii kręcą filmy. No, na pewno wniosło coś do nas jako widzów, jako krytyków, no, ale to są raczej filmy nieoglądalne. Tak? Ciekawe, ale jeden starczy. No i mniej więcej tak one trafiały na Zachód. Więc to, co się wydarzyło w latach 50. było sytuacją zgoła odmienną. W formie ciekawostki dodam, że jeden japoński film wyświetlano w międzywojniu w Polsce, jak i Czy drwa w 1931 roku, ale poza tym nic takiego się nie działo również w Polsce do lat 50. Dosyć istotnym wymiarem tej dekady sukcesów japońskich filmów na zachodnich ekranach jest to, że w takiej powszechnej świadomości one zostały skojarzone z filmem historycznym, dlatego że większość filmów, jakie sprowadzano, to były produkcjami poświęcone czasom zamierzchłym. Tak? Co wynikało troszkę z polityki biznesowej tego pana Masaichiego Nagaty, który stwierdził, że zasadniczo, skoro Amerykanie mają filmy akcji, Francuzi mają opowieści miłosne, a Włochy realizm, to on postanowił podejść rynek światowy za pomocą powabu japońskiej tematyki historycznej. Ponieważ uważał, że dla ludzi Zachodu ta stara Japonia będzie bardziej atrakcyjna niż Japonia zwesternizowana. Niejako ofiarą tego potocznego wyobrażenia o kinie japońskim stał się Kurosawa, który przez kiedyś sporą część, dzisiaj zapewne część jeszcze widowni, utożsamiany jest przede wszystkim z filmami historycznymi. Chociaż nie jest to prawdą, jest to dla niego, jak sądzę, krzywdzące. Tak? Na tym kończymy zaraz kwestię samej recepcji i odniosę się tylko do tego, w jaki sposób ten film trafił na Zachód. Zasadniczo on nie został wybrany przez japońskich producentów filmowych, przez stronę japońską. Odpowiedzialna za to była Giuliana Stramigioli, która była japonistką. Ona, tutaj odnotowałem, studiowała japonistykę na Uniwersytecie Rzymskim, później w Kyoto. W czasie wojny pracowała we włoskiej ambasadzie w Japonii. W 1948 roku zakłada firmę Italia Film, która sprowadza do Japonii filmy neorealistyczne, filmy włoskie, głównie neorealistyczne. I w 1951 roku Japońskie Stowarzyszenie Producentów Filmowych zwraca się do niej z prośbą o wybór takiego filmu, jaki można zaprezentować na Zachodzie. I ona, proszę Państwa, wybiera Rashomona, który uznaje za film taki wyjątkowy, ale jednak japoński. Co takie kombo łączące te dwa elementy, które jej zdaniem zyskał uznanie na Zachodzie. Stowarzyszenie nie było specjalnie tym zadowolone. Ona uważała, że raczej powinno się puścić film współczesny o Japonii zdemokratyzowanej, takiej trochę zachodniej, a nie o tych dzikich czasach. Niemniej jednak stwierdzili, w zasadzie machnęli ręką, no bo cóż się stanie, jeśli film nie osiągnie sukcesu, no będzie kolejnym japońskim film, który sukcesu nie osiągnął, nie będzie wielkiej tragedii. I sam Kurosawa twierdził, że o wysłaniu filmu na konkurs dowiedział się dopiero, gdy żona przekazała mu informację, że dostał Złotego Lwa. Ile w tym kokieteria, ile w tym prawdy, ciężko powiedzieć, on to tak w swojej autobiografii opisuje, proszę Państwa. I teraz dojdziemy do czasów, w których Akira Kurosawa pojawia się w filmie. Początkowo, na początku zarysuję Państwu to, w jaki sposób kształtowało się kino japońskie w jego początkach i jaką pozycję osiągnęło w latach 30., kiedy to Kurosawa do branży wkroczył. Zasadniczo filmy japońskie się wyróżniają troszkę, Japonia się troszkę wyróżnia w kontekście kinematografii azjatyckich, ponieważ już te pierwsze filmy powstawały tam komercyjne, przeznaczone dla lokalnej widowni w 1898 roku. Od 1898 roku i zrazu były to takie scenki z zapisami tańców gejsz, z zawodami sumitów, bądź też jak oglądanie jesiennych liści, były takimi wyimkami z teatru kabuki, ale bądź teatru współczesnego Shimpa. Tak? Dosyć szybko, znowuż jak na warunki azjatyckie, profesjonalizuje się tam branża, ponieważ na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku zaczynają powstawać, powiedzmy, że profesjonalne studia filmowe, następuje rozwój sieci kinoteatrów, szkoli się personel techniczny, szkoli się aktorów filmowych, przy czym ta profesjonalizacja, jak Państwo widzicie, w hipernowoczesnym, jak na ówczesne standardy, studio Hokedo w wytwórni Nikatsu, no, jest dyskusyjna, ponieważ to było troszkę archaiczne w porównaniu z tym, jak studia filmowe już wyglądały na Zachodzie. W tej dekadzie powstaje również, kształtują się zalążki systemu gwiazdorskiego, działa m.in. taki aktor jak Matsunosuke Onoe, który według różnych szacunków wystąpił w ponad 1000 filmów albo w zaledwie 874. Tak? Wówczas też kształtuje się to, co będzie jednym z wyznaczników japońskiej branży filmowej, mianowicie masowa produkcja, proszę Państwa. Jak tam jeszcze w 1908 realizowano około 50-80 filmów, to w 1911 już 400, później osiągnięto poziom nawet około 900 filmów rocznie, co ze zdziwieniem odnotowuje polskie czasopismo Kino dla Wszystkich w 1935 roku, krzycząc nam w tytule, że 570 filmów produkuje Japonia. Dla porównania, w Polsce wtedy to było mniej więcej 30-40 filmów rocznie, więc no, różnica jest spora. Ważniejszą rzeczą, jaka wówczas powstaje, to jest podział japońskiej produkcji filmowej, bardzo restrykcyjny na takie dwa metagatunki, określane mianem Jidai Geki i Gendai Geki, czyli byłyby to dramat z epoki i dramat współczesny. Tak? Kino historyczne i kino współczesne. Zasadniczo w Japonii w tamtym okresie nie mają za bardzo problemu z tym, co uznać za film historyczny, a co za film współczesny, ponieważ automatycznie wszystko, czego akcja rozgrywa się przed 1868 roku, im uznaje się za film historyczny, a co później za współczesny. Co wynika ze specyfiki dziejowej, tak? Ponieważ w 1868 roku następuje tak zwana restauracja Meiji, wiążąca się z modernizacją Japonii, otwarciem się już dekadę wcześniej na zachód, więc mamy do czynienia z totalną zmianą rzeczywistości społecznej. I to znajduje odbicie w kinie. Ta praktyka miała ten podział miał szalenie istotne konsekwencje dla branży filmowej, ponieważ występowała bardzo ścisła specjalizacja. W różnych okresach bardziej, w innych mniej ścisła, ale jednak dosyć wyraźna na niejako dwa przemysły filmowe. Jeden specjalizujący się w kinie historycznym, jeden we współczesnym, proszę Państwa. I tak, zdarzało się bardzo częstym zjawiskiem w latach 20., 30., ale jeszcze 50. było to, że istnieli aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, którzy specjalizowali się w jednym bądź drugim i nie przechodzili z jednego gatunku do drugiego. Tak? Reżyserzy tacy jak na przykład jak Masahiro Makino, który był synem Shozo Makino, pierwszego w zasadzie pełnoprawnego reżysera filmowego w Japonii, Hiroshi Inagaki, ten, który dostał Oscara za Samuraja. Tak? Istnieli aktorzy Tsumasaburo Bando, Denjiro Okochi, którzy w zasadzie nie występowali w żadnych innych filmach niż historycznych. Oni się nie pojawiali w rolach współczesnych. To były dwa niejako światy. Czego jednym z wymiarów było to, że filmy historyczne realizowano w Kioto, natomiast filmy współczesne w Tokio. Jeśli ktoś specjalizował się w kinie współczesnym, a jakimś dziwnym trafem miał zagrać w filmie historycznym, no to musiał jechać do innego miasta zazwyczaj, przynajmniej w przypadku dużych wytwórni. Jak to wyglądało u Kurosawy, który jest właśnie, jak wspominałem, bardzo często kojarzony z filmem historycznym? Co ciekawe, u niego przeważają filmy współczesne. 19 filmów współczesnych, 11 filmów historycznych i jeden taki, który trudno zaklasyfikować, to są Sny, w którym pojawiają się sekwencje, przepraszam, w którym się pojawiają epizody historyczne. I w zasadzie przed Rashomonem Kurosawa nakręcił tylko jeden film historyczny, więc ten Rashomon, którego będziemy dzisiaj oglądać, jest czymś dosyć wyjątkowym jak na jego twórczość. Tak? Lata 30. to okres, w którym następuje właśnie to, co czasami się w historiografii kina japońskiego określa mianem złotej, pierwszej przynajmniej epoki japońskiego kina. Funkcjonuje już w pełni wykształcony system studyjny. Widzą Państwo, że te studia filmowe, PCL czy Siociku, to nie są już te zbite z desek chałupki, tak, gdzie się kręci coś na prędce, tylko betonowe, tak, to chyba jest beton, cokolwiek, budynki. System studyjny jest na tyle stabilny, że on jest w stanie generować dużo filmów z oszałamiającą wręcz prędkością. Między innymi ze względu na to, że obowiązywał tam system wzorowany na hollywoodzkim kontraktowy w przypadku wytwórni, co oznaczało, że aktorzy dostawali pełną miesięczną pensję plus dodatek za każdy dzień zdjęciowy. Tak? Więc tam nigdy nie było problemu, że jakiś aktor nie chce wystąpić. Nawet te największe gwiazdy zarabiały tak mało, że musiały występować w filmach. Tak? No i oczywiście pojawiają się te poprawne gwiazdy. Okoci, o którym wspominałem, który zaczął karierę w latach 20. Kazuo Hasegawa, który początkowo grał w filmach historycznych, później nagle zmienił swój repertuar na filmy współczesne i zaczął grać współczesnych amantów, co widać, tak? Mamy Takako Iri, która poczuła się na tyle silna, że w 1932 roku założyła własne studio, czy Kinuyo Tanake. Więc mamy gwiazdy, które przyciągają już ludzi do kin. I mamy reżyserów, których z perspektywy współczesnej uznaje się za mistrzów kina klasycznego. Mamy więc Yasujiro Ozu, który specjalizował się w filmach Shōgeki, czyli takich komediach, komediodramatach, lekkich dramatach, zazwyczaj o niższej klasie średniej, w którym był taki posmak słodko-gorzki życia, prawda? W zasadzie nie za dobrze się tam działo bohaterom, ale oni się z tym wszystkim godzili. Działał już wtedy Mikio Naruse, który był takim troszkę przeciwieństwem Ozu. On również kręcił Shōgeki, tylko takie, które miały dużo gorzkiego posmaku, a mało słodkiego, tak? Kenji Mizoguchi, mistrz filmu kobiecego, kręcący filmy przede wszystkim o tym, jak ciężko jest kobietom ze względu na uwarunkowania strukturalne w Japonii, czy Sadao Yamanaka, który specjalizował się w humanistycznym kinie historycznym. Niestety, jak widzą Państwo, zmarł bardzo prędko, ponieważ został wysłany na wojnę, gdzie zmarł na dysenterię. I w ten świat wkracza nam w końcu Kurosawa, tak? Który rodzi się w 1910 roku w rodzinie nauczyciela wychowania fizycznego związanego z Instytutem Wychowania Fizycznego Cesarskiej Armii Japonii, co jest o tyle ważne, że dzięki temu, że miał tego ojca, Kurosawa jako jeden z nielicznych filmowców japońskich z lat 30., 40. uniknął poboru. Tak? On jest potomkiem samurajskiej rodziny o rodowodzie, który sięga XII wieku, więc to tłumaczy poniekąd, dlaczego u niego samurajowie są pozytywnymi bohaterami. I co jest dosyć wyjątkowe, jak na ówczesną Japonię, to jest to, że jego ojciec cenił sobie kino jako narzędzie edukacyjne i pozwalał Kurosawie chodzić do kina. Według jego wspomnień pierwszy film zobaczył mając 6 lat, podczas gdy wiele rodzin, zwłaszcza inteligenckich, trzymało się na dystans od kina. Tak? No i Kurosawa, co jest dosyć wyjątkowe, kończy karierę taką formalną, szkolną, na szkole średniej, nie idzie na uniwersytet, co już go odróżnia od reżyserów z lat 30. Bardzo ważny wpływ, tutaj widzieliśmy Kurosawę, młodego słodziaka, tutaj mamy dwóch słodziaków, ponieważ mamy Akirę, jego brata Heigo, który pracował w branży filmowej. Początkowo jako twórca programów filmowych, później jako Benshi, czyli taki narrator, który stał podczas projekcji filmowej obok ekranu i komentował film, wyjaśniał coś, co się dzieje na ekranie. Ta instytucja funkcjonowała w kinie japońskim do połowy lat 30. niemalże. Tak? I to właśnie brat Kurosawy według niego rozbudził w nim zainteresowanie filmem, ale również literaturą rosyjską. Ja będę bardzo często przywoływał wspomnienia Kurosawy, tak żeby udowodnić, że ja sobie nie wymyślam, tylko Kurosawa to naprawdę mówił. On stwierdził tak, że w kwestii filmu i literatury wiele zawdzięczam swemu bratu. Starałem się obejrzeć każdy film, jaki polecał. Już w szkole podstawowej chodziłem do kin Asakusy, by obejrzeć filmy, o których mówił, że są dobre. Tak? Więc mamy ten początek zamiłowania kinem. Tu jest, zaraz będzie slajd, który znam na pamięć, więc go przewinę i pozwolę Państwu delektować się kolejnym, mianowicie obrazami Kurosawy. Kolejne 3 slajdy to będzie zestawienie obrazów, które Kurosawa tworzył w latach 80. i 90. z kadrami z jego filmów. Tutaj są tytuły filmów. Kurosawa powrócił do malarstwa właśnie pod koniec lat 70., ale zainteresował się nim zanim wstąpił do branży filmowej. W 27 roku Wstąpił do takiej prywatnej szkoły malarstwa zachodniego. Miał tam nawet pewne sukcesy, ponieważ wystawił 2 razy chyba swoje obrazy w galeriach. Kolejny film, Run, już tym bardziej, przepraszam, tym razem. W 1929 roku Kurosawa wstępuje do Japońskiej Ligi Sztuki Proletariackiej. Jak sam mówi, że niespecjalnie dlatego, że interesował się marksizmem, ale uważał, że dzieją się niezbyt dobre rzeczy w Japonii, a poza tym Liga Sztuki Proletariackiej dawała mu szansę zapoznania się z nowymi trendami w sztuce, głównie malarstwie. Jak sam później mówi, szybko się rozczarował, już na początku lat 30. Zrezygnował z czynnego udziału w lidze i porzucił malarstwo. Ale to w nim, jak widać, jeszcze zostało, co niejako tłumaczyć może w zasadzie estetykę jego kadrów, tak, nad którymi sprawował często kontrolę. I Kurosawa, proszę Państwa, do filmów trafił trochę przypadkiem. W 1936 roku wstąpił do wytwórni PCE, ona była tak z angielskiego nazywana Photochemical Laboratory. Ona się przekształciła szybko w wytwórnię Toho. I Kurosawa wspomina tutaj, kręcąc film w 1937 roku, że przypadkiem zobaczył w gazecie ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na to stanowisko. No i on tak niby lubił ten film, często oglądał, ale nie miał wcześniej ambicji, by pracować w branży filmowej. W pewnym momencie wiedział jednak, że nie może sobie pozwolić na to, by polegać na rodzicach, ponieważ jego rodzina wpadła w solidny kryzys finansowy i musiał się sam utrzymać, a uznał, że w zasadzie praca w filmie jest na to dobrym sposobem. No, bo można zarobić i się niespecjalnie wysilać. Tak? Okazało się, że jednak wysilić się trzeba bardzo, ponieważ wówczas w japońskiej branży filmowej działał taki bardzo ustrukturyzowany model kariery. Kiedy trafiało się do wytwórni z ambicją zostania reżyserem, rozpoczynało się od pracy jako trzeci asystent reżysera, który w zasadzie asystentem był takim średnim, a był takim popychadłem na planie, który robił wszystko. Tak? Później, jeśli ktoś się sprawdzał, to zostawał drugim asystentem reżysera, pierwszym. Jeśli uznano, że warto dać mu szansę, to mógł wyreżyserować swój debiut. I wtedy ten film był oceniany. Jak wytwórnia uznała, że nie spełnia oczekiwań, no to się wracało na ten etap i raczej już nigdy z niego nie wychodziło. Jeśli się film spodobał, to można było kręcić dalej i to był taki model pracy, w którym w jednej wytwórni przepracowywało się przynajmniej teoretycznie, tak to sobie wyobrażono, do emerytury. Tak? Kurosawa rzeczywiście wchodzi w ten tryb, zostaje szybko asystentem reżysera trzecim, bardzo szybko pierwszym asystentem reżysera, ponieważ już po roku z kawałkiem. W 1941 roku zostaje reżyserem drugiej jednostki, a w 1943 roku debiutuje, proszę Państwa. I wszystko niby zaczyna się toczyć po jego myśli, ale następują dla branży filmowej ciężkie czasy okresu wojennego. W czasie których współpracował już stale z Kajiro Yamamoto, który, proszę Państwa, został przez niego wybrany jako taki mentor, który będzie go uczył sztuki filmowej. Ponieważ w ramach tego systemu obowiązywał taki system mistrzowsko-uczniowski, w którym ci asystenci reżysera musieli się uczyć od wybranych reżyserów, których sobie sami wybrali, bądź których im narzuciła wytwórnia. U niego asystuje Kurosawa, oprócz niego asystuje Ishiro Honda, który być może części z Państwa jest znany jako twórca pierwszego filmu o Godzilli, specjalista od filmów o wielkich potworach. On z Kurosawą, ich łączyła wielka przyjaźń, która trwała w zasadzie do śmierci, ponieważ już co więcej w latach 80. Ishiro Honda zaczął współpracować z Kurosawą przy jego tych późniejszych filmach reżyserskich. Tak? W przypadku Snów Honda nakręcił sam jedną z sekwencji tych żenowelkowych. Wydawało się, że ten przemysł filmowy będzie się rozwijał, że Kurosawa przejdzie te wszystkie etapy, jednakże tak się nie stało ze względu na... Znaczy stało się tyle, że przechodził kolejne etapy kariery. Nie stało się to, że przemysł filmowy się jakoś szczególnie rozwijał, ponieważ w czasie wojny na Pacyfiku, trwającej od 1937 do 1945 roku formalnie, będącą azjatycką częścią II wojny światowej, japońskie władze przejęły niemal pełną kontrolę nad kinem. wprowadziły taką serię zaleceń w zakresie pożądanych tematów. Prawo filmowe, które było restrykcyjne i wprowadzało podwójną cenzurę, preprodukcyjną i postprodukcyjną, co oznaczało mniej więcej tyle, że nie można było zrealizować filmu, ja tutaj sobie cały czas patrzę tak na zegar, dopóki nie został zatwierdzony scenariusz przez cenzorów. Później ten film podlegał cenzurze postprodukcyjnej, co polegało na tym, że cenzorzy oglądali film i mówili, co trzeba wyciąć, tak? Więc swoboda twórcza, jaką cieszyli się reżyserzy filmowi, czy cieszyły się wytwórnie, jeszcze do 1937 zanika. Tak? Następuje konsolidacja branży filmowej, ograniczanie produkcji i proszę Państwa, jak tutaj mieliśmy tę skalę wow, to w 1942 roku powstaje już w Japonii 100 filmów, w 1944 50, w 1945 20, więc zdecydowanie 570 filmów rocznie Japonia nie produkuje. Ale co jest istotne z punktu widzenia Kurosawy, że on już na tym etapie musiał zostać dostrzeżony jako ktoś, kto dobrze rokuje, ponieważ jemu pozwolono kręcić filmy. Tak? W 1945 roku kręcił film 2, więc całkiem nieźle. I tymże filmom, sądzę, powinniśmy się troszkę przyjrzeć. W zasadzie taki quasi-debiut reżyserski Kurosawy następuje w 1941 roku w filmie w reżyserii tego wspominanego Yamamoto. Jest to film pod tytułem Koń. Tak, tutaj rzeczywiście tytuł wyraża praktycznie wszystko, ponieważ jest to opowieść o młodej dziewczynie z prowincji, ze wsi, która opiekuje się koniem od źrebieństwa, jeśli tak można powiedzieć, a kiedy on dorasta, zostaje zmuszana do tego, by sprzedać go na aukcji wojskowej, ponieważ wojsko potrzebuje koni, a jej rodzina potrzebuje pieniędzy. I ona płacze, nie chce, ale w końcu się na to decyduje. Film był pomysłem Yamamoto. Kurosawa mówi, że jego mentor, słuchając radia, natrafił na transmisję z aukcji koni i wśród odgłosów aukcji usłyszał łkanie młodej dziewczyny. I choć formalnie Kurosawa był tutaj reżyserem drugiej jednostki, to on też tutaj bardzo się przyczynił do montażu, do scenariusza i do reżyserii, co wynikało z tego, że właściwy reżyser filmu często jeździł do Tokio, by realizować filmy komercyjne, a swój projekt, marzenie zostawiał w rękach Kurosawy. Tak? Mamy tutaj już, proszę Państwa, rzeczy istotne z punktu widzenia twórczości Kurosawy, czyli tendencje realistyczne i takie społeczne. Duży nakład pracy, ponieważ zdjęcia trwały rok, realizowało je czterech operatorów, każdy o innej porze roku i co ważne, już pojawiły się problemy z cenzurą, które naznaczą całą twórczość wojenną Kurosawy, ponieważ cenzura nakazała wycięcie takiej sceny, gdzie rodzina bohaterki po sprzedaniu konia pije sake. Tak? Uznano, że to jest niedopuszczalne, żeby tutaj w czasie niedoborów wojennych wprowadzać taką scenę. Właściwy debiut następuje rok później. Jest to saga o judo, która powstała na podstawie powieści, więc jest to już pierwszy film Kurosawy, który jest na bazie materiału literackiego. Jest to adaptacja powieści, którą Kurosawa, do której zakupienia Kurosawa sam namówił wytwórnie. I jest to opowieść bazująca na autentycznej postaci uczniu Jigoro Kano, czyli takiego twórcy judo. Zasadniczo jest to film, który nie powinien stwarzać cenzurze problemów, ponieważ on się odwołuje do takich neokonfucjańskich wartości lojalności, synowskiego posłuszeństwa. Jest taką drogą, którą przechodzi troszkę nieokrzesany mężczyzna, który chce zostać mistrzem judo, w czasie której zdobywa nie tylko umiejętności walki, ale również pewną pokorę, która skłania go do niepodejmowania walki, kiedy byłaby taka możliwość. Więc to się bardzo odwołuje do takiego wyobrażenia o mistrzach miecza lansowanego przez filmy japońskie. Mamy jego antagonistę, który jest przedstawiony jako Japończyk zwesternizowany, chodzący w zachodnich strojach, a nie tradycyjnych, więc również nie powinno to stwarzać problemu cenzurze. Ale problemy cenzura ma. Film oskarżają o to, że jest brytyjsko-amerykański i ma sceny miłosne. Tak? I tymi scenami miłosnymi były między innymi takie sceny jak ta, w której nasz bohater, kiedy jednej z kobiet niszczy się sandał, naprawia jej. Cenzorzy uznali to, że to jest wręcz erotyczne. No to było dosyć problematyczne dla naszego Kurosawy. I istniało solidne ryzyko, poważne ryzyko, że ten film nie zostanie dopuszczony do dystrybucji, gdyby nie to, że wstawił się na komisji kolaudacyjnej zanim Yasujirō Ozu wspominany, który powiedział, że jeśli Przynajmniej według Kurosawy. Jeżeli jeśli film doskonały to 100 punktów, to ten film ma 120. Gratulacje, Kurosawa, możesz wchodzić dalej. Wytwórnia przymusza 2 lata później Kurosawy do realizacji sequela, którego on nie chce kręcić, ale wiadomo, że poza czynnikami politycznymi liczyły się również czynniki finansowe. I jest to już film typowo propagandowy, który pokazuje taki triumf Japonii nad zdegenerowanym Zachodem. 45 rok, przypominam. Mamy więc amerykańskich marynarzy, którzy pastwią się nad Japończykami i Sugatę, który triumfuje na ringu w walce z amerykańskim bokserem. Wcześniej jeszcze Kurosawa realizuje film, który może być dla Państwa dosyć ciekawy, ponieważ należy do takiego gatunku raczej niespotykanego u nas obecnie, mianowicie filmu przemysłowego, który opowiadał o trudzie pracy zazwyczaj w sektorze ciężkim. Kurosawa mówi, że w zasadzie ten projekt mu zlecono, jemu się wydał atrakcyjny z tego względu, że mógł go nakręcić w półdokumentalnej manierze. I fabuła jest taka, że w fabryce soczewek, jak tutaj odnotowałem Państwu, którzy będą korzystać z prezentacji, pada polecenie zwiększenia produkcji, mężczyzn o 100%, kobiet o 50%. Kobiety, te ochotnicze, pracownicze trochę się buntują, bo mówią, że one nie o 50%, tylko o 2/3 podniosą. No i pracują, tak? Śpiewając patriotyczne pieśni, mimo kontuzji, wyczerpania, chorób i w końcu udaje im się osiągnąć zwiększenie produkcji o 2/3. Jest to film o tyle, że interesujący, że on jest taki, że o ile Kurosawa zazwyczaj kojarzy się nam z filmem, jest określany, czasami się mówi, że Kenji Mizoguchi był reżyserem kobiecym, a Kurosawa był reżyserem męskim. Rzeczywiście Kurosawa kręcił głównie filmy o mężczyznach, aczkolwiek zdarzają mu się takie produkcje jak ta, gdzie bohaterkami są kobiety. I tutaj taki mały, może nie tabloidowy, ale biograficzny wkręt, że podczas pracy nad tym filmem Kurosawa poznał swoją przyszłą żonę, więc było już tak naprawdę uroczo. Ożenił się z nią w 1945 roku i ona, jak to japońskie aktorki, jak tylko wyszła za mąż, no to była zobowiązana do tego, żeby przestać pracować w zawodzie. Tak? O tym filmie napomknę tylko jedną rzecz, mianowicie taką, że miał być bezpiecznym projektem Kurosawy, zrealizowanym bardzo tanio na podstawie sztuki kabuki, więc cenzura się nie mogła do niczego przyczepić formalnie, ale w rzeczywistości miała poważny problem z tym, że wystąpił tam taki popularny aktor komediowy Enoken i zdaniem cenzorów, proszę Państwa, umieszczenie filmu na podstawie tradycyjnego spektaklu japońskiego, umieszczenie tam komika jest taką obrazą względem tej sztuki. Film skończył Kurosawa realizować już we wrześniu 1945 roku. Japońscy cenzorzy po prostu nie przedstawili tego filmu cenzorom amerykańskim, dlatego on trafił na ekrany. Tutaj pułkownik jest celowo, bo przeleżał na półce, tak? Wyjaśniam. Przeleżał 7 lat. W 1952 roku dopiero miał premierę, więc ten slajd pominę, jego sobie można dokładniej przejrzeć później. Tutaj się zapędziłem. I pomyślałem, że przedstawię Państwu pogląd Kurosawy na temat cenzorów, skoro kończymy już ten segment naszego spotkania. Kurosawa w swoich wspomnieniach pisał tak, że samo myślenie o nich i przypominanie sobie tego wszystkiego sprawia, że drżę ze złości. Pozostała we mnie tak głęboka nienawiść do nich. Pod koniec wojny zawarliśmy z niektórymi przyjaciółmi pakt. Subowaliśmy, że jeśli dojdzie do honorowej śmierci 100 milionów, honorowa śmierć 100 milionów to była taka idea polityczna, w myśl której jeśli alianci trafią na wyspy japońskie, to każdy Japończyk weźmie, co ma pod ręką, rzuci się na żołnierzy amerykańskich i zginie cały naród japoński, ale broniąc się. W każdym razie on stwierdził, że jeśli do tego dojdzie, oni stwierdzili i będą musieli popełnić samobójstwo, to spotkają się u bram Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zamordują cenzorów, prawda, sami popełnią samobójstwo. Więc urocze i dlatego też celowo tendencyjnie dobrałem to zdjęcie rozmarzonego Kurosawy. Tak bardzo nie lubił cenzorów. Nieco mniej negatywną opinię miał o władzach wytwórni. Tak? Bo tam już może nie mordował, ale niespecjalnie, nie chciał mordować, ale niespecjalnie nie lubił. W każdym razie dzieje się, proszę Państwa, coś takiego w japońskim kinie, że następuje okres tak zwanej demokracji. W kontekście japońskim było to o tyle problematyczne, że rzeczywiście Amerykanie przynieśli Japonii demokrację, ale w przypadku filmu niewiele się zmieniło, ponieważ utrzymali cenzurę istniejącą wcześniej, preprodukcyjną i postprodukcyjną. Oni uznali film za istotny czynnik kształtujący mentalność Japończyków, co miało konsekwencje dla Kurosawy i branży takie, że musieli się dostosowywać do pewnych wytycznych w zakresie tego, co można pokazywać i czego nie można pokazywać na ekranie, i kręcili przede wszystkim początkowo zwłaszcza filmy rozliczeniowe i prodemokratyczne, takie, które się odnosiły do wojny i które w jakiś sposób miały forsować idee demokratyczne. Co więcej, w tym okresie zanika produkcja filmów historycznych, ponieważ W tych zakazach pojawiały się zakazy na przykład propagowania treści militarystycznych, feudalistycznych, tak? I producenci, tak, już się wyprzedzą. Cenzorzy amerykański tak domyślnie, automatycznie zakładali, że w zasadzie każdy film o samurajach, każdy film historyczny musi być no, ze swojej natury pochwałą cnót feudalnych, tak? Czy militarystyczny, co oczywiście było błędem, ponieważ nawet już w latach 20. powstawały filmy samurajskie, które krytykowały instytucje samurajów, instytucje feudalne. Amerykańscy cenzorzy tutaj ten fakt albo zignorowali, albo nie byli go świadomi. Tak? Tutaj przeskoczył, przepraszam, już się gubię, tak. I lata 50. stanowią w japońskiego przemysłu filmowego, powiedzmy taki, w pewnym sensie efekt podniesienia się z tych gruzów powojennych, zarówno w zakresie infrastruktury, gdzie uległy zniszczeniu infrastruktura, ale także z nakazów cenzorskich, zarówno tej okresu wojennego, jak i powojennego. Od 50 roku w zasadzie mogą kręcić dużo, od 52 roku praktycznie co chcą. Więc w historiografii kina japońskiego panuje czasami. Pojawi się czasem takie przekonanie, że złota era kina japońskiego w latach 50. jest niejako taką naturalną konsekwencją, naturalnym czymś, co naturalnie wystąpiłoby szybciej w Japonii, gdyby nie wojna i okupacja. Tak? Dlatego wskazuje się na duże paralele pomiędzy tym, co występowało w latach 30. i 50. Jakie są wymiary tej złotej ery? Przede wszystkim, proszę Państwa, mamy te sukcesy, o których wspominałem, które nie brały się znikąd. One były w dużym stopniu uwarunkowane przez to, jak funkcjonował tamten szybszy przemysł. Mamy wzrost poziomu produkcji filmowej. Pamiętacie Państwo, 25 w 45 roku, w 42 100, a tutaj nam te filmy rosną. W 60 roku realizuje się tam już 550 filmów. I złośliwi mogliby powiedzieć, że no, sama statystyka wskazuje, że jeśli się realizuje 550 filmów, no to jakieś będą arcydzielne, tak? Chociażby z przypadku. Więc znowuż prawie tych filmów produkuje 570 Japonia. Oprócz tego znowuż pojawia się stabilny system studyjny. Występuje 6 tak zwanych majorsów, tak? Czyli dużych wytwórni, które dominują rynek. Są to wytwórnie w 4 przypadkach takie, które funkcjonowały wcześniej. Te 3 działały podczas wojny. Shochi, Kutoho, Daiei. Nikatsu w okresie wojennym została połączona z Daiei, później powraca do realizacji własnych filmów. Shintoho to jest wytwórnia dosłownie Nowe Toho, które powstało w wyniku działalności takich aktorskich łamistrajków, którzy odłączyli się od strajku panującego, który wówczas się przeszedł intensywnie przez wytwórnię Toho, założyli nową wytwórnię i powstaje jeszcze nowa wytwórnia Toei. Proszę Państwa, one działają już tak sprawnie, odwołując się do swoich doświadczeń z lat 30., że mogą realizować dużo filmów, mają zaplecze finansowe pozwalające im na jakieś większe inwestowanie w produkcję filmową i prowadzą raczej taką, trzymają twórców raczej twardą ręką, ale pozwalają niektórym, których doceniają z jakichś względów na realizowanie czegoś, co można by określić mianem filmów jakichś bardziej eksperymentalnych. Oczywiście nie takich awangardowych, ale czegoś, co się wyróżnia. Oprócz tego mamy wykształcenie się nowych gwiazd i dojrzewanie starszych. To Shiro Mifune, który współpracował regularnie z Kurosawą. Nakadai w latach 50. jeszcze nie jest gwiazdorem. Gwiazdorem się stanie w latach 60., ale już wówczas pojawia się w filmach liczących się. Tak? On wystąpi również w kilku filmach Kurosawy. Mamy Setsuko Hare, taką aktorkę, która już święciła triumfy w latach 30. Tutaj jej status jeszcze bardziej rośnie. I w końcu mamy taką na przykład ciekawą postać jak Hibari Misore, która, jak widzicie Państwo, urodziła się w 37 roku. Ona zaraz po wojnie praktycznie zaczęła występować w filmach. Ona była taką niejaką Shirley Temple, tak? Japońskiego kina, która przyciągała widzów swoją młodością, tak, a jednocześnie takim smutnym głosem, ponieważ była też wokalistką, co bardzo według wspomnień ludzi, którzy oglądali tamte filmy, oddziaływało na nich emocjonalnie, ponieważ czuli, że ta dziewczyna cierpiała podczas wojny. Tak. Oprócz tego mamy reżyserów. Mamy tych starych mistrzów kina, Ozu, Triumfy również święci, Mizoguchi eksportowany już na zachód. Kurosawa dorabia się statusu mistrzowskiego już wtedy. Pojawiają się też reżyserzy, którzy tacy jak Masaki Kobayashi, którzy status większy osiągnął w latach 60., ale już w 50. byli doceniani. Ale oprócz tego w ramach tego przemysłu działa wiele reżyserów, których się pogardliwie określa mianem jakichś wyrobników czy czegoś w ten deseń. Ja nie lubię tego określenia. To są tacy rzetelni twórcy, którzy realizują to, co trzeba. Tak? Czyli filmy, które będą przynosić pieniądze. Między innymi jednym z nich był Senkichi Taniguchi, który kształcił się równolegle do Kurosawy, też pod Yamamoto. I to był jeden z takich twórców, którego filmy były realizowane tanio, sprawnie i przynosiły pieniądze, które można było przeznaczyć na ekstrawaganckie, bardziej pomysły Kurosawy. I oczywiście, tak, mamy rok 58, który jest bardzo ważny pod tym względem, że jest to najlepszy biznesowo rok w dziejach w polskiej branży filmowej. Sprzedaje się tam, proszę Państwa, ponad miliard biletów. Udział filmów krajowych w kinach to 75%, 76% to zyski z filmów krajowych. Dlatego no, można było wznosić toasty, tak jak robi to Toshiro Mifune, wybitny aktor, którego będziemy dzisiaj oglądać. Tak? Co się dzieje, proszę Państwa, wtedy z Kurosawą? Kurosawa rozwija się jako reżyser, ale jednocześnie robi coś, z czego jest może mniej znany, czyli tworzy scenariusze filmowe, tak jak to robił w latach 30. i 40. Ponieważ, proszę Państwa, w ramach tego japońskiego przemysłu filmowego zarobki nie były zbyt duże i wielu reżyserów, a zwłaszcza ludzi znajdujących się na stanowisku asystentów reżyserów, tworzyło scenariusze, co pozwalało im osiągnąć jakieś tam dodatkowe dochody, no, by móc godnie żyć i przeżyć. Tak? Kurosawa tworzy scenariusze, które będą realizowane przez innych reżyserów, między innymi Taniguchiego, film Ślady w śniegu, w którym debiutuje Mifune, bardzo kojarzony z Kurosawą, tak? Czy Pojedynek załuku kluczników. To są filmy, w przypadku których on od początku pisze scenariusz, wiedząc, że go nie będzie realizował. Tak? Ale realizują to inni twórcy. On przechodzi w tamtym czasie taki głęboki namysł nad tym, co było, co jest i co może być. Jak sam przyznał, dlatego tutaj cytuję tak w sposób ekstensywny, ponieważ jest to taki rzadki przykład, kiedy możemy rzeczywiście zajrzeć w to, co się dzieje w głowie twórcy, co w jakiś sposób tłumaczy to, co się będzie z nim działo dalej. On stwierdza, dokonuje takiego autorozrachunku, że podczas wojny nie przejawiał żadnego oporu względem militaryzmu. Tak? Musi przyznać niestety, że nie miał odwagi opierać się w sposób aktywny. Ale należy podkreślić, praktycznie żaden twórca filmowy się nie opierał aktywnie wówczas. I tylko przeczekał ten okres, przypochlebiając się, kiedy było to konieczne lub w inny sposób unikając cenzury. Tak? On mówi, że wtedy się wstydzi się z tego, ale muszę być ze sobą szczery. Ze względu na moją postawę nie mogę napuszać się poczuciem własnej prawości i krytykować tego, co wydarzyło się podczas wojny. Wolność i demokracja, mówi tutaj Kurosawa, ery powojennej, to nie było coś, co on wywalczył. Tak? To było coś, co mu dano przez okupację amerykańską. I on twierdzi, że poczuł, że musi to trochę przetrawić sobie, tak? Podejść do wolności i demokracji z takim autentycznym i pokornym pragnieniem poznania ich i uczynienia swoimi. I to znajdzie przełożenie na jego filmy powojenne, ponieważ pierwszym właściwym filmem, jaki realizuje po wojnie, jest film Nie żałuję swojej młodości. Raczej niedoceniony przez ówczesną krytykę, no i przez współczesną. Właściwie niedoceniany przez nikogo, ale no, tak się zaśmiałem, no, nie wyszło tym razem pod względem recepcji, tak? Ale istotny. Drugi w zasadzie film kobiecy Kurosawy, ponieważ występuje tutaj ta aktorka Setsuko Hara, kojarzona głównie z Mizoguchim. I on stwierdza znowuż, że tutaj kręci ten film, tak? Że był przekonany, że bez ustanowienia ja jako pozytywnej wartości nie będzie ani wolności, ani demokracji, tak, w Japonii. Że w swoim pierwszym filmie okresu wojennego uczynił motywem ja motywem przewodnim. Co więcej, on twierdzi, że wtedy uznał, żeby narodziła się nowa Japonia, to również muszą kobiety odegrać tam jakąś istotną rolę i dlatego wybrał na bohatera bohaterkę. Tak? Uczynił bohaterką, bohaterem, główną postacią uczynił postać kobiecą. Z tego filmu nie był zbyt zadowolony, ponieważ uznał, że ten związek zawodowy działający w Toho mu popsuł scenariusz, ale jest. I w zasadzie nie będę Państwu streszczał całego filmu, tylko zwrócę uwagę na dwie kluczowe kwestie, przy czym też od razu podkreślę, że już tutaj pojawia się kategoria ja, tak? Czyli coś, z czym w takich esencjonalistycznych narracjach w kinie japońskim raczej się zwykło ignorować, ponieważ się wskazuje, że tam raczej pewne wartości kolektywne są wygrywane. Kurosawa jest twórcą, który bardzo wygrywa, zaraz przekonamy, indywidualizm. Indywidualizm to jest motyw, który u niego powraca. Z tego względu on był troszkę krytykowany przez twórców późniejszych, nowofalowych, którzy uważali go za twórcę reakcyjnego, który w zasadzie całą kwestię poprawy świata sprowadza do sumy jednostkowych działań dobrych ludzi, tak? Nie zastanawiając się nad systemowymi uwarunkowaniami te rzeczywistości, które dobru nie sprzyjają. Tak? W zasadzie mamy tutaj do czynienia z takim zjawiskiem, w którym Kurosawa się pochyla nad postawą intelektualistów z lat 30. w Japonii i takim zjawiskiem tenko, które oznaczało taką nagłą zmianę światopoglądu przez część intelektualistów dużą z lewicowej na militarystyczną, tak? Między innymi pod wpływem obawy o to, że będą prześladowani, tak? Trafią do więzienia, co rzeczywiście się działo. I mamy z jednej strony ukochanego naszej głównej bohaterki, który jest takim bezkompromisowym lewicowcem, on tam dwa razy trafia do więzienia, w końcu tam umiera i mamy jego przyjaciela, który dokonuje tenko, tak? Staje się, zaczyna być prokuratorem, którego zadanie między innymi jest rozprawianie się z lewicowcami. Tak? I następuje w przypadku naszej bohaterki taka transformacja z rozpieszczonej córki profesora, która w zasadzie sobie gra na pianinie, z polityką się niespecjalnie interesuje, ponieważ tym się ma interesować jej ukochany. Tak? No, dosyć to takie stereotypowe zostało nakreślone, ale jednak dokonuje się transformacja najpierw kobietę, która jest przesłuchiwana i nie daje się złamać, a później po śmierci swojego ukochanego, nie wiem czy to widać, co tam się dzieje, ona tutaj się jest zmęczona po tym, jak sadzi ryż, ponieważ ona trafia na prowincję do rodziny swojego ukochanego, w której to ojciec nienawidzi swojego syna, nienawidzi jej, uważa ich za zdrajców. Wszyscy we wsi ich nienawidzą, ponieważ są rodziną zdrajcy. No a tam pracuje stopniowo, w końcu udaje im się zasadzić ryż, ojciec się orientuje, że że może ten syn nie był taki do końca zły. Później, proszę państwa, po wojnie ona zostaje tam w celu pracy u podstaw, jakbyśmy to pozytywistycznie powiedzieli. Bardzo interesującym filmem, niedocenianym, ale wartym odnotowania jest Cudowna niedziela z 1947 roku. Tutaj on przedstawia takich młodych w powojennym świecie. Wiecie państwo, po wojnie spora część mieszkańców Japonii żyła w ciężkich warunkach. Jest to historia jeszcze nie aż tak pesymistyczna, która przedstawia dzień z życia pary zakochanych, którzy nie mają za bardzo pieniędzy, ale chcieliby sobie spędzić jakoś niedzielę. Tak? Więc myślę, że on może być bardziej aktualny teraz niż dla odbiorców ówczesnych, ponieważ jedną z rozrywek, jakim oddaje się ta para, jest wybranie się na pokaz domu, na którego zakup ich nie stać. Tak? Więc sobie chodzą, jakby to było, tak? Marzą. Mężczyzna gra w baseball z dziećmi, w przypadku których oczywiste jest, że przynajmniej część z nich jest bezdomna. Tak? W pewnym momencie idą również do zoo, a pod koniec, jako że nie stać ich było na koncert, na który chciała iść żeńska część pary. Partnerka, bohaterka, tak? Jej bohater próbuje ją zabawić, odgrywając w tym amfiteatrze rolę dyrygenta i mówi słuchaj tej muzyki. Ale w pewnym momencie on się załamuje i następuje coś fascynującego, ponieważ ta dotychczas dosyć bierna, ta jego partnerka przejmuje rolę aktywną i następuje przełamanie czwartej ściany. Tak? Kurosawa się zwraca bezpośrednio, właściwie bohaterka, zwraca się bezpośrednio do widza. Trochę to w stylu chociażby dyktatora Szczepina, kiedy Czeplin pod koniec tam wychodzi z roli Himpla, tak się nazywał ten Hinkla, tak? I zwraca się do widzów. No i ona mówi tak, panie i panowie, proszę o oklaski, zechciejcie mu kibicować, proszę, na świecie jest tyle młodych, zakochanych par, proszę, pomóżcie nam, marzniemy podczas chłodnych zim tego świata, kibicujcie, pomóżcie nam śnić piękne sny. I proszę państwa, co następuje? I rozbrzmiała muzyka, tak? On dyryguje, muzyka nam leci, ona płacze, rzucają się w sobie ramiona. Proszę państwa, jest nadzieja jakaś w tej pozwojennej rzeczywistości. Później Kurosawa odkrywa Toshiro Mifune, z którym się zwiąże na długie lata. Mifune wystąpi w 16-17 filmów Kurosawy z lat 48-65. I Mifune, jak to spora część aktorów, trafia do branży przypadkiem, ponieważ on jest repatriowany z Chin, a jako, że ma doświadczenie fotografii, próbował dostać się do wytwórni Toho na stanowisko operatora, ale jego przyjaciel pracujący w tej wytwórni podrzucił jego aplikację na, taki konkurs nowych twarzy, co polegało na tym, że wytwórnia raz do roku zazwyczaj organizowała konkurs, który miał wyłonić ich potencjalnych przyszłych aktorów. Mógł tam przyjść każdy, prezentował się i jeśli wytwórnia dostrzegła jakiś potencjał, to inwestowali później w tego aktora, dawali mu kursy aktorskie, odbywał, pałętał się po planach, obserwując, jak to się wszystko robi i jak dobrze trafiało, to była gwiazda. Jak nie, no to sobie grał tam jakieś epizody czy coś w ten deseń. I Mifune był dosyć... Wziął udział w tym konkursie, ale był negatywnie nastawiony dosyć do komisji. Zachował się przy tym energicznie, co fascynuje Kurosawę, po którego pobiegła jedna z aktorek przysługujących się temu przesłuchaniu. Kurosawa patrzy na tego Mifune i odkrywa kogoś, kim można, że tak powiem, rzeźbić dłutem reżyserskim, czy jak byśmy tam frazy sobie nie użyli. I on mówi o Kurosawie, że Kurosawa mówi o Mifune, że Mifune jednym tylko ruchem potrafił przekazać to, na co przeciętny aktor potrzebował czek. No i zobaczycie Państwo dzisiaj, jak to wyglądało. Wyrażał wszystko w sposób bezpośredni i śmiały, a jego wyczucie czasu było najbardziej przenikliwym, z jakim kiedykolwiek spotkałem się japońskiego aktora. Przy całej tej szybkości, dodaje, cechowała go jednak zaskakująca wrażliwość, tak? Kurosawa następnie kręci coś, co określa się mianem tryptyku powojennego. Ja skupię się na jednym filmie, który jest pierwszym filmem z Mifune Kurosawy. Jest to Pijany Anioł, którego główną myślą jest, znaczy rzeczą kluczową jest tutaj taki konflikt postaw i charakterów pomiędzy Sanadą, to jest Takeshi Shimura, który również występujący często u Kurosawy, który jest lekarzem, alkoholikiem pomagającym mieszkańcom ubogiego sąsiedztwa. I widzimy tutaj pewien klucz, prawda, pewien element, który również powraca w twórczości Kurosawy, że mamy takiego rzeczywiście pijanego, ale można powiedzieć upadłego anioła, czyli kogoś, kto jest w stanie czynić dobro, chociaż ma swoje wady, prawda, jest uzależniony od alkoholu. I mamy Matsunagę tutaj, szalenie wówczas jeszcze przystojny Mifune, który jest takim porywczym, ale nie złym, co ważne, drobnym jakuzą, który cierpi na gruźlicę. Sanada mu mówi, że żeby przeżył, on musi porzucić swój dotychczasowy styl życia, czyli zero alkoholu, zero papierosów, zero bujek, bijatyk, dancingów, czyli w zasadzie takie życie, powiedzmy, że no niespecjalnie urokliwe, zwłaszcza dla Matsunagi, tak? I w formie refrenu, który nam wysyła sygnał, że jest to film też, poza tym, że jest filmem jakimś tam fabularnym, jest też filmem symbolicznym, powraca często takie brudne, rozsiewające choroby, pełne komarów Bajoru. Ona tak wraca w formie refrenu co jakiś czas. Ona w pewnym sensie symbolizuje to, co się stało z Japonią po wojnie. Ale mamy też takie mniej symboliczne bolączki Japonii ówczesnej, czyli nędza i zniszczenie. Nikt nie odbudowuje tego, co zostało zniszczone po wojnie. Te domostwa się dalej niszczą. Mamy prostytucję, mamy hazard, czy w końcu przestępców, główny antagonista. I z perspektywy naszego Matsunagi w zasadzie wydaje mu się, że w zasadzie bycie jakuzą, czyli przestępcą, jest taką obietnicą dobrego życia. Tak? Jego można tutaj odbierać jako postać, która reprezentuje całe pokolenie młodych. Kończy się film, dla niego tutaj zaspoileruję źle, ponieważ on jednak ginie, nie jest w stanie się wyrwać z tej przeszłości. Możemy to rozpatrywać w kategorii przeszłości również historycznej Japonii, ale proszę Państwa, również chora na gruźlicę uczennica zostaje wyleczona, więc jest nadzieja dla Japonii w przyszłości. Tak? I ten motyw Bajora powróci w filmie, który być może jest w części Państwa znany. Jest to jedyny z tych filmów z lat 48-65 Kurosawy, w którym nie wystąpił Mifune, tutaj Shimura w roli głównej. Jest to, tutaj już bardzo szybko powiem, po prostu opowieść o takim podstarzałym biurokracie, który odkrywa, że jest chory na raka, pozostał mu, proszę Państwa, rok życia. No i on przeżywa różne przygody, włóczy się po mieście, spotyka się z jedną z swoich współpracownic, która jest młoda, energiczna i daje mu nadzieję, mówiąc, powiedzmy, pewnym momencie nakierowuje go na myśl o tym, by zrobić coś dobrego. Przez pewien czas on zażywa przyjemności rozrywkowego życia, ale stwierdza, że to w zasadzie nie jest to, czego szuka. I jego czynem, który on dokonuje, jest niespektakularny w pewnym sensie, ale zarazem dosyć spektakularny, ponieważ on się wyrywa z tej biurokratycznej machiny i przeforsowuje petycję, która polega na tym, że rodzice z tejże okolicy domagają się, by oczyszczono takie bajoro i przekształcono go w plac zabaw dla dzieci, co się dzieje rzeczywiście pod koniec. Tak? Oczywiście nasz bohater umiera, ponieważ to nie jest film hollywoodzki, w którym następuje magiczne ozdrowienie, tak? Powiedzielibyśmy wstypie. Jego współpracownicy stwierdzają, że pójdą za jego przykładem, ale tak stwierdzają trochę po części dlatego, że mają wtedy już mocno w czubie. Następnego dnia, kiedy przychodzą do pracy, to wracają w te tryby machiny biurokratycznej. I jedną z możliwych interpretacji tego filmu jest to, o czym Państwu wcześniej wspominałem, czyli ta myśl, która w pewien sposób się wybija z części filmów Kurosawy, w myśl której świat może stać się lepszy dzięki sumie dobra wnoszonego do niego przez jednostki. Tak? I na tym kończymy tę część poświęconą tym najwcześniejszym powojennym filmom Kurosawy. Zostały nam w zasadzie dwie, więc się nawet zdążymy przed czasem, tak o dziwo. Chociaż może lepiej nie zapeszać. Dlaczego Rashomon jest dziełem wyjątkowym na tle filmu historycznego japońskiego? No przede wszystkim, właściwie to z kilku względów. Po pierwsze, to kino historyczne, o czym jak wspominałem, wszystkie filmy historyczne jest ten film, którego akcja rozgrywa się w 1868 roku. Ale większość filmów historycznych Jidaigeki rozgrywa się w dwóch epokach. W jednej z dwóch epok, tak? W epoce Edo, która była taką epoką pokoju, stabilizacji wewnętrznej Japonii, w której nie występowały konflikty, tak? Samurajowie stali się de facto urzędnikami i część z nich traciła swoich panów i pędziła życie jako roninowie, czyli właśnie samurajowie bez pana, którzy szukali sposobności do zarobku. Często filmy kręci się również w epoce Sengoku. To jest taki okres wojen domowych, w której różni daimyo, czyli władcy feudalni, walczą o wpływy i o ziemię. Jest to temat atrakcyjny dla japońskiego przemysłu filmowego ze względu na to, że można wtedy przedstawiać rzeczywiście faktycznie fabuły z bitwami, tak, spektakularnymi walkami. Jeśli kręci się filmy rozgrywające się w tej późniejszej epoce, to zazwyczaj wygląda to tak, że mamy do czynienia z jakimiś intrygami na mniejszą skalę, potyczkami, ale już nie bitwami, tak, ponieważ wtedy panował pokój. Filmy historyczne, w których akcja rozgrywa się w innych epokach, stanowi ją wyjątek i do jednym z tych wyjątków należy właśnie film Rashomon, który rozgrywa się w epoce Heian, czyli takiej, w której jeszcze funkcjonowała silna przynajmniej przez pewną część czasu, władza cesarza. Więc mamy tutaj różnicę historyczną. Tak? Mamy też różnicę w zakresie gatunkowości i tematyki, ponieważ twórcy tych filmów historycznych, oni operowali zazwyczaj w ramach takich mocno skodyfikowanych gatunków i sięgali po takie tematy powracające, proszę Państwa, w kolejnych filmach, przetwarzane, przepracowywane. Tak? Rashomon natomiast jest po pierwsze trudno klasyfikowalny pod gatunkowo. Jeśli Państwo będziecie oglądać pierwszy raz, to spróbujcie się zastanowić nad tym, jaki to jest właściwie gatunek filmowy. Tak? I drugą kwestią jest to, że on nie odwołuje się do tematów, które były w jakiś sposób znane, powtarzane, tak? W japońskim filmie. Jak wspominałem, tutaj w Japonii istniały takie dosyć skodyfikowane gatunki wchodzące w ramy tego metagatunku Jidaigeki. Były na przykład takie filmy jak Yakuza Ega, które opowiadały o jakuzach, czyli przestępcach japońskich, ale epoki tej historycznej, feudalnej. Były filmy o mistrzach miecza w rodzaju właśnie tego samuraja Musashiego Miyamoto, który zdobył Oscara, które opowiadały troszkę tak jak saga o judo, właśnie o takiej metamorfozie wojownika, który na początku jest jakiś albo niedoświadczony, albo porywczy niedoświadczony, a w toku swojego życia nabywa umiejętności walki, ale też zaczyna mocno filozofować w duchu zen. Tak? No oprócz tego mamy takie tematy jak historia 47 roninów, być może Państwu znana. Ostatnio została dosyć interesujący sposób przedstawiona w filmie amerykańskim z Keanu Reevesem. Polecam, bo to otwierające oczy doświadczenie. która do lat 90. w zasadzie została nakręcona, zekranizowana na potrzeby japońskiego przemysłu 90 ponad razy, więc są motywy, które wracają. Kurosawa troszkę robi coś tutaj, właściwie nie troszkę, tylko wyskakuje z czymś zupełnie odmiennym, ponieważ właśnie tworzy film, który ma oryginalną strukturę, oryginalną fabułę, strukturę i co ważne, ma taki niejasny status ontologiczny ukazanych wydarzeń w tym filmie. Tak? Proszę Państwa, ponieważ w zasadzie mamy tam poziom faktu, ale fakty, o jakich, co do których mamy pewność, są dosyć ograniczone. Wiemy, że ginie samuraj. Tak? I że on wcześniej sobie na karym koniu przejeżdżał ze swoją żoną, on miał tam łuk, miecz, tak? Tego typu rzeczy wiemy. I nagle ich ciało. I mamy cztery wersje tego samego wydarzenia, proszę Państwa. Wersję Toshira Mifunego w roli tutaj bandyty, który w tym remake'u, też odwołam się do tego, jak to zmieniono zaraz w remake'u, to za sekundkę. Mamy relację żony naszego samuraja, który ginie i ta relacja jest zupełnie odmienna od tej, którą przedstawia nasz bandyta. Mamy relację, zobaczycie Państwo w jaki sposób, zamordowanego, oraz drwala, który niby to wszystko widział i on nam powie, jak było naprawdę. Powie nam, jak jest. Tak? Oprócz tego mamy takie zdawkowe informacje od kilku innych osób. W tej wersji amerykańskiej bandyta, to jest meksykański bandyta, żona samuraja jest żoną dżentelmena z południa, tak? Samuraj z dżentelmenem z południa, drwala nam zastępuje poszukiwać złota, mnicha, który się pojawi w filmie, zastępuje kapłan protestancki, co jest dosyć oczywiste, sługę zastępuje taki cwania, który sprzedaje lekarstwa na wszystko i w zasadzie takich zmian dokonano w tym amerykańskim remake'u, o którym wspominałem. Więc jest tutaj już dosyć oryginalnie, tak? Przy czym należy podkreślić, jeszcze zobacz jak tam z czasem, należy podkreślić jedną rzecz. Czasami się mówi o tym filmie, że on przedstawia, odnosi się do zjawiska pewnego relatywizmu, tak? Co nie jest poprawnym stwierdzeniem, ponieważ tutaj różnice w zeznaniach nie dotyczą sposobu percepcji pewnych wydarzeń, tylko faktów, które są przedstawione. To nie jest relatywizm w znaczeniu takim, że spojrzał na niego gniewnie albo spojrzał na niego z przerażeniem. Tam się nasz samuraj ginie w różnych okolicznościach w zależności od historii, tak? Ale nie będę spoilerował filmu. Co jest ważne, to to, że Kurosawa sobie tego sam nie wymyślił. Tak? On opiera się na Yunosuke Akutagawy w dwóch książkach. Tutaj zaznaczam Państwu pewną reklamę niesponsorowaną. Jeśli chcecie przeczytać, w jaki sposób to wyglądało w oryginale, to Dialog wydał w 2015 roku taki zbiór opowiadań Akutagawy, w którym zawierają się właśnie te dwa opowiadania, którymi się inspirował Kurosawa. Jest to Rashomon i W gąszczu. I co ważne, co ciekawe, tytuł filmu odnosi się do tego opowiadania, które ma znaczenie marginalne w filmie, nie stanowi jegoż klu. Ja sobie pozwoliłem tak strukturalnie, inaczej, strukturalnie będzie tutaj, ale na razie odniosę się jeszcze do jednej kwestii. Mianowicie wokół tego filmu rosło na Zachodzie sporo mitów, które są sukcesywnie zwalczane, w zasadzie nawet od lat 50. Tak? Jednym z mitów jest to, że Rashomon się przyjął na Zachodzie, a nie przyjął się w Japonii. W Japonii był porażką finansową. I z tym walczyli już przywoływani, kiedy wspominają o tej książce z 59 roku, Richie Anderson. Nie będę tutaj czytał całości, ale zasadniczo chodzi o to, że oni mówią, że jest to nieprawdą, że film był sporym sukcesem. Menadżerowie kin japońskich ogłosili go 8. najbardziej dochodowym filmem 50 roku, a wedle tej wytwórni był to ich 4. najbardziej dochodowy z 54 filmów. Więc jest to mit, który w jakiś sposób się ukształtował, na zasadzie cyrkuluje, kuriozalnym go określają Richie Anderson. Ale faktem jest, że rzeczywiście część japońskiej widowni miała trudność ze zrozumieniem filmu i w niektórych filmach poprzedzono go taką prelekcją, na zasadzie jakbyśmy mieli obejrzeć film kryminalny, a nam na początku powiedział Hudunit, tak? Kto to zrobił wszystko i wyjaśniali, która wersja historii jest prawdziwa. Co jest dosyć problematyczne, no bo jak Państwo przekonacie, ciężko się zorientować, czy tam w ogóle jest prawda gdzieś w tym filmie zawarta. Strukturalnie przedstawia się to dosyć interesująco. Znowuż bez wchodzenia w szczegóły, żeby Państwu nie psuć przyjemności seansu, powiem tylko tak, że z opowiadania W gąszczu zaczerpnięte zostały trzy narracje, tak? W zakresie tego, kto zamord, kto zamordował, w jakich okolicznościach zginął nasz samuraj. Tak? Kurosawa czuje potrzebę dodania czwartej narracji i narracja Drwala jest czymś, co on wprowadza do filmu. Tak? W opowiadaniu Drwal pojawia się tam w bardzo marginalnie i tylko mówi, że a, tak sobie przechodził i że ja tam nic nie widziałem pewnych rzeczy. On dodaje coś całkowicie nowego, czwartą historię. Ale problemem tego opowiadania jest to, że ono jest niefilmowalne na tej zasadzie, że nie ma struktury. Całe opowiadanie jest opowiadaniem eksperymentalnym i składa się z zapisów zeznań kilku postaci, ponieważ tam się pojawia między innymi jeszcze Drwal, który mówi, że widział, tam mnich, który widział, że coś tam przechodzili, tego strażnik, który mówi, że został, że ujęto tego naszego bandytę. I Kurosawa mierzy się z takim problemem, że jak to przełożyć na film, tak? Że można oczywiście zbudować całą narrację śledztwa, co czyni w pewien sposób, ale można też zrobić coś innego. Przepraszam, i on sięga po opowiadanie Rashomon, które w zasadzie z filmem nie ma zbyt wiele wspólnego. Poza tym, że akcja rozgrywa się w bramie Rashomon, która była jedną z bram w mieście Kyoto i w czasie, w którym się rozgrywa akcja filmu pod koniec epoki Heian, ona była już zdezelowana. Tak? I on tworzy z tego opowiadania taką klamrę otwierającą i zamykającą film oraz wprowadzającą pewne rzeczy, które się dzieją pomiędzy. Co więcej, Kurosawa dodaje finał. Finał, który ma bardzo ważne znaczenie dla interpretacji tego filmu. I w przypadku, to też należy podkreślić, kiedy będziemy się może zastanawiać wspólnie nad tym, co tam się właściwie wydarzyło, warto zwrócić uwagę, że w zasadzie istnieje wiele odczytań tego filmu, które można podzielić na takie uniwersalizujące i konkretyzujące. Tak? Uniwersalizujące odczytanie to jest to, które prezentuje nam Kurosawa. On nie mówi o Japonii powojennej, on mówi coś takiego, że ludzie nie potrafią być szczerzy sami ze sobą, o samych sobie, nie potrafią mówić o sobie bez upiększania i scenariusz takich ludzi nam pokazuje. Ludzi, którzy nie potrafią przeżyć bez kłamstw sprawiających, że czują się lepszymi ludźmi niż są w rzeczywistości. Odczytania konkretyzujące to są już te odczytania zazwyczaj krytyczne i mówi się nam, że ta brama Rasho zniszczona to jest powojenna Japonia, która znajduje się w takiej sytuacji, której nie ma jej tam co pozazdrościć i pojawia się pytanie, czy ona jest w stanie się odrodzić Japonia, odbudować brama. Natomiast te narracje są interpretowane w taki sposób, że uznaje się za symboliczną reprezentację konkurujących ze sobą interpretacji wojny ze strony Japończyków i mechanizmów samousprawiedliwiania. Wiecie państwo, te rzeczy w rodzaju, no ja nie, jak Kurosawa, ja nie opierałem się, bo cóż mogłem, tak? Ja nie opierałem się, bo wierzyłem, tak? Ja nie opierałem się, bo zostałem oszukany. Inna osoba mogła, taki dyskurs wystąpił w Japonii, inna osoba mogła powiedzieć, że wojna była nieunikniona, bo walczyliśmy z imperializmem amerykańskim, tego typu rzeczy. I tak się ten film interpretuje. Kurosawa wprowadza nam dosyć optymistyczne, mam dosyć optymistyczny finał, nie będę zdradzał szczegółów, państwo sami zobaczycie, który nam daje nadzieję, ponieważ ten okres Kurosawy to jest właśnie to, o czym coś sygnalizowałem, tego filmy zawierają taką myśl, że to nie jest zbyt kolorowo, tak? Mówiąc kolokwialnie w tej Japonii, dzieje się źle również na świecie, ale może być lepiej. Istnieje nadzieja w rodzaju na przykład tej uczennicy, która leczy się z gruźlicy, tak? Czy Watanabego, który zdecyduje się zrobić coś dobrego dla świata. I w zasadzie na koniec, to ostatnie 10 minut, tak? Bo liczymy, że to jeszcze dużo czasu. Ale nie 10, 10 minut się wyrobi. I uważam, że powinienem to zakończyć w taki sposób na nasze spotkanie, by powiedzieć o tych filmach, o których nie mówiłem, mianowicie wspomnieć o kilku filmach, przynajmniej samurajskich, Akiry Kurosawy, zaledwie je sygnalizując, ponieważ zakładam, że one są bardziej znane, łatwiej jest coś do nich dotrzeć po prostu w formie cyfrowej, w tym legalnej bądź fizycznej, to już wyłącznie legalnej. Tak? Co jest ważne w przypadku Kurosawy, to jest to, że on wkracza w te rejony filmu historycznego dosyć późno, w późniejszym okresie swojej twórczości. Mamy ten Rashomon, który jest niekonwencjonalnym filmem historycznym. Tak? Takim bardziej konwencjonalną produkcją jest już Siedmiu Samurajów. Wkraczają na ekrany w 1954 roku, kiedy Kurosawa ma 44 lata już, tak? Produkcja zaczyna się w 52, ale film w 54 trafia na ekran. Mamy Ukrytą Fortecę, 58, Jojimbo, czy Straż Przyboczną, 61 i jego kontynuację Sanjura, Samuraj Znikant, 62 rok. W międzyczasie był jeszcze Tronowe Krwi, 57. Więc to jest rzecz, która wydarzyła się w twórczości Kurosawy dosyć późno jednak mimo wszystko. No i sam Kurosawa przede wszystkim uważał, Znowuż pytanie, ile w tym kokieterii jest za produkcję rozrywkową i bardziej cenił te swoje filmy współczesne. To ich z kolei nie ceniła krytyka japońska zbyt często. I pomyślałem też, że na tym etapie zaprezentuję Państwu tak bardzo pokrótce duże zróżnicowanie twórczości Kurosawy, w zasadzie tak hasłowo, ponieważ z jednej strony mamy taki film jak Siedmiu Samurajów, proszę Państwa, spektakularna akcja i historiozofia, tak to sobie nazywam, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z filmem, który jest filmem, jak zaznaczam, filmem akcji. Mamy tam dużo scen walk, perfekcyjnie wyreżyserowanych, co zostało osiągnięte między innymi dzięki temu, że sceny walki, ale również sceny aktorskie, Kurosawa kręcił jednocześnie z kilku kamer, co pozwoliło mu na sprawniejszy montaż. Tak? Nie było potrzeby takiej inscenizacji, że ma jedną kamerę, biegną na przykład postaci w jedną stronę, po czym wszyscy mówią stop, tak, i ustawcie się wy tutaj, inni tam. Nie było potrzeby do takich rzeczy, ponieważ jednocześnie kręcił na kilka kamer, ale jednocześnie, proszę Państwa, jest to film, który stawia taką pewną myśl na temat tego, jak się zmieniała historia Japonii. Tak? Pod koniec tego filmu, tutaj zakładam, że nie będzie to spoilerem, ponieważ to chociaż ze słyszenia każdy wie, jak to się kończy, z tych siedmiu wojowników, którzy bronią wioski chłopów przed bandytami, którzy również są samurajami, zdegenerowanymi, którzy stracili swoje umocowanie w strukturze feudalnej i stali się bandytami. Oni patrzą na te cztery groby i mówią, że przegraliśmy po raz kolejny tak naprawdę. To chłopi, których broniliśmy, zwyciężyli. Jest to dosyć ciężkie z punktu widzenia Kurosawy stwierdzenia na temat dotyczące przekształceń historycznych w Japonii, ponieważ rzeczywiście akcja tego filmu rozgrywa się w epoce Sengoku, czyli tej w epoce wojen domowych. Po ich zakończeniu zaraz nikną tam konflikty zbrojne. Samurajowie tracą tak naprawdę swoją funkcję prymarną, wydawałoby się, czyli nie są już wojownikami, tylko stają się urzędnikami. I jednocześnie następuje rozkwit kultury miejskiej, plebejskiej, tworzonej już przez rzemieślników, tak, czy kupców. To w tej epoce pokoju, trwającej od 1603 do 1868 roku, w zasadzie największą rolę kulturotwórczą odegrała już klasa niesamurajska. A Kurosawa, który pochodzi z rodziny samurajskiej, o tradycjach samurajskich, przyjmuje to ze smutkiem, tak, jako zmierzch pewnej epoki, jego przodków. Ale oprócz tego mamy takie filmy jak Ukryta Forteca, które są już filmami typowo przygodowymi. Sam Kurosawa realizuje ten film w 1958 roku po serii trzech porażek finansowych. On ma udowodnić wytwórni, że potrafi wciąż kręcić filmy, które ściągną ludzi do kin, które będą rozrywkowe, które dobrze się sprzedadzą. Próbuje to udowodnić wytwórni, udowadnia z dużym, faktycznie ze skutkiem, że tak powiem, pozytywnym. Jest to przy okazji pierwszy film dopiero Kurosawy z obrazem panoramicznym. On eksperymentuje tutaj znów kompozycją, która była mu niedostępna w przypadku poprzedniego formatu. I jako ciekawostkę dodam, że film stanowił, proszę Państwa, inspirację dla Gwiezdnych Wojen, ponieważ on opowiada historię generała, który próbuje przemycić księżniczkę rodu przez terytorium okupowane przez wrogi klan, w czym pomaga mu dwóch niezbyt rozgarniętych chłopów. Tak? Lucas inspirował się tym filmem między innymi w takim zakresie, że kłócący się ze sobą chłopi, będący jednocześnie przyjaciółmi, stanowią podstawy dla tych robotów C-3PO i R2-D2, które się pojawiają w Gwiezdnych Wojnach. Mifune w ogóle był rozważany do roli w Gwiezdnych Wojnach Obi-Wana Kenobiego, ale to Alec Guinness go, prawda, ostatecznie dostał tę rolę. Więc a tegoż Lucasa wspominam też nieprzypadkowo. Dalej mamy znowuż filmy rozrywkowe, które czasami krytyka, nie mogąc się pogodzić z tym, że Kurosawa kręci film rozrywkowy, a nie ambitny, próbuje się jej odczytywać w kluczu na przykład politycznym. Być może ta fabuła jest Państwu znana, więc to tylko pokrótce powiem, że mamy do czynienia z Roninem, czyli samurajem bez pana, który pod koniec tej, tuż przed epoką Meiji, czyli unowocześnieniem się Japonii, trafia do miejscowości, w której konkurują ze sobą dwa gangi, Jeden wspiera, jeśli dobrze pamiętam, wytwórcę sake, a drugi, ponieważ te zawody mu umykają, a drugi sprzedawcę chyba jedwabiu. W każdym razie mamy przestępców, którzy wspierają biznesmenów. I nasz Ronin oferuje usługi to jednym, to drugim, prowadząc taką grę z nimi, która ma zmierzyć do tego, żeby oni się wzajemnie powybijali, na co, czemu on się przygląda z rozbawieniem, chociaż również walczy. Tak? I krytyka, która nie może sobie pogodzić z tym, że jest to film rozrywkowy, wskazuje czasami na to, że jest to metafora sytuacji geopolitycznej Japonii w 1961 roku, że nasz Ronin Mifune to jest Japonia, który robi to, co powinna zrobić Japonia. Nie mogę się powstrzymać, która wygrywa między sobą, rozgrywa dwa bloki, blok wschodni, któremu przewodzi Związek Radziecki i blok zachodni, któremu przewodzą Stany. Jest to interpretacja, w przypadku której podejrzewam, że Kurosawa by się nie zgodził. Bardziej zasadne jest to takie rozpatrywanie tego w kategoriach takiej jego fantazji jako osoby zafascynowanej samurajami, o takiej Japonii, w której samurajowie triumfują nad tymi kupcami, wokół których się zgromadzili ci przestępcy, więc jest to taka opowieść o tym, co by było, gdyby samuraje jednak zwyciężyli historycznie. I w formie podskryptum tak. Tutaj jeszcze należy podkreślić, że Kurosawa w przypadku tego filmu, to był jego drugi film jako koproducenta, więc mógł sobie pozwolić na więcej w stosunku do tego, na co mógłby sobie pozwolić, realizując film wyłącznie pod egidą wytwórni, i wprowadza momenty dosyć brutalne jak na standardy ówczesnego kina historycznego. Między innymi nasz główny bohater orientuje się o tym, że coś w tym mieście jest nie tak, kiedy przechodzi po pustym mieście, a obok przebiega pies trzymający w pysku uciętą ludzką rękę. Tak? Więc w tym momencie dostrzega, że coś jest nie tak. I na koniec w jednym zdaniu wspomnę tylko o jednej kwestii, mianowicie co się działo z Kurosawą później, ponieważ nie będę pokazywał tego slajdu, ponieważ on jest dosyć rozbudowany, a ja to streszczę w dwóch słowach. Od drugiej połowy lat 60. następuje w przypadku branży filmowej w Japonii kryzys, który sprawia, że wytwórnie poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą im zarabiać na młodym pokoleniu widzów. Tak? Ponieważ w wyniku konkurencji telewizji z kina odchodzą na przykład kobiety, osoby starsze, repertuar jest profilowany pod młodych mężczyzn, dlatego mamy tam seks i przemoc przede wszystkim. I Kurosawa z punktu widzenia japońskich producentów filmowych jest twórcą nierentownym. Tak? On, żeby móc kręcić, ponieważ jest przyzwyczajony do tego, że przekracza budżety, pięciokrotnie, tak, na przykład, że przekracza długość przewidzianą na produkcję filmu długość zdjęć. Siedmiu samurajów to jest film, który miał być kręcony w lokacjach 154 już mi się myli, dni, a był kręcony ponad rok. Kręcąc Rashomon, który proszę Państwa będziecie dzisiaj oglądać, Kurosawa zastosował taki wybieg, że wmówił wytwórni, że to będzie film tani, no w sumie jedna lokacja, tak? Nie napomknął o tym, że wybudowanie repliki dokładnej bramy Rashomon będzie kosztowało tyle, co stworzenie, jak na ówczesne warunki przemysłu filmowego, 100 innych planów filmowych. Tak? Więc trochę oszukiwał. On był przyzwyczajony do tego, że może robić wszystko. Nie lubił producentów ze względu na to, że mu coś nakazywali. Tak? I to jest osoba, która już nie ma miejsca w przemyśle filmowym, który funkcjonuje na innych zasadach niż w złotej epoce, dlatego on kręci filmy już za pieniądze zagraniczne, albo w całości pokrywane przez podmioty z zagranicy, albo współfinansowane, między innymi Derzu Usałę kręci w Związku Radzieckim na zaproszenie tak ówczesnych władz. Sobowtór z 80 roku to film zrealizowany w koprodukcji między japońską wytwórnią Toho i wytwórnią amerykańską 20th Century Fox, którą przekonali właśnie George Lucas i Francis Ford Coppola, żeby wyłożyli pieniądze, które Kurosawa rozhultał w wytwórni japońskiej i nie mógł zrealizować tego filmu do końca. Czy jest to rozhultał? Tak, chyba jest. A Ran to film, który powstaje w koprodukcji francusko-japońskiej, więc w ramach przemysłu filmowego w Japonii nie ma już miejsca dla Kurosawy, ponieważ nie jest to epoka złotej ery japońskiego kina, która pozwalała na jego z punktu widzenia wytwórni fanaberię, tak, żeby realizować taki film, jak realizuje. I nie wiem, że mamy jeszcze 8 minut, ja skończyłem. Tak?
5.
Możemy puścić fragment filmowy 3-minutowy, który może być interesujący dla widzów. No, chyba, że. Proszę Państwa, tak jak Państwu wspominałem, brat Kurosawy był Benshin, czyli narratorem filmowym, który komentował film podczas jego wyświetlania i mówił, co się dzieje na ekranie. Prawdopodobnie, chociaż może jest inaczej, ale wątpię, większość z Państwa nigdy nie miała przyjemności zobaczenia tego, jak wygląda film z narracją takiego narratora i pomyślałem, że zaprezentuję Państwu taki krótki, dwuminutowy wyimek z filmu z roku 1931, któremu towarzyszy już narracja współczesna Banshee. Podpowiem tylko, że chodzi zasadniczo o to, że służby porządkowe próbują pojmać Yakuzę, on ucieka, poświęca się w jego imieniu kobieta i on myśli nad tym, co się stało. I nie wiem, czy moglibyśmy plik czwarty, cztery, myślnik Banshee chyba. Jest to ciekawe doświadczenie kulturowe, a powinniśmy... Tak wyglądała
ta ekscesjonowa wypowiedź.
To robił brat Kurosawa.
Sore, Nikichi ga yarareta. Nikaie yuke. Goyo da. Goyo. Goyo da. Da ga soko ni wa chimidoro ni natta Nikichi ga tatte ita. Ani-san. Owabi wa jigoku de. Jiro-san. Wasure sasenai yo. Jiro-san.
ただ川に逃げた川に逃げた川だ身を踊らせて淀川へ汚染の姿は消えてゆく川に逃げた川だ暮れるに早い早春の闇に飛び散る十手の声御用を上陳よそにして惚れた男の心を抱いて水に流れる女の息地 御用の縄目は振り切るとも切るに切れない恋の糸汚染沖のあれ見ろいいお月様だ おぼろ月夜に何話の風が涙誘うか次郎吉号氏天保五年次郎吉は遂に囚われ悪事の報いで死罪にされたわつらえ次郎吉号氏の完結で
Myślcie Państwo, jakie to musiało być doświadczenie, kiedy taka osoba stoi przy obok ekranu i nam mówi cały czas, podrabia te głosy i te, dodaje taką patetyczną narrację, w przypadku której też nie ma wątpliwości, że zrozumiemy, o co chodziło w filmie. I na tym byśmy chyba zakończyli, przyszli do filmu, tak? 15 minut. Dziękuję bardzo.